Halleluja. Ewangelia Łukasza, chciałbym dzisiaj z Ewangelii Łukasza, 4 rozdziału, dzielić się takim niesamowitym fragmentem Słowa Bożego. Często, kiedy zaczynałem dzielić się jakimś fragmentem Słowa Bożego i były to te takie znane historie, przypowieści, to zdarzało mi się kilkukrotnie powiedzieć przed kazaniem, że oto przed wami fragment, który przerabialiśmy wiele razy na szkółkach, na grupach i tak dalej. Dzisiaj troszkę na odwrót. Chcę przejść do takiego fragmentu, który bardzo rzadko jest poruszany na szkółce niedzielnej. I to oczywiście nie jest jakiś zarzut czy coś, ale jest bardzo trudnym fragmentem. Bardzo rzadko bywa rozpatrywany i przyznam się szczerze, że ostatnie kilka tygodni czytałem ten fragment Słowa Bożego i wyobrażałem sobie sytuację, która tutaj ma miejsce. U Pana Boga zawsze wszystko zaczyna się, kiedy Jezus chodził po tym świecie i zaczynał coś mówić, to często mówił, jak powiada Pismo. A kiedy coś czynił, mówił, aby wypełniło się Pismo. On żył według tego, co powiedział Ojciec, mówił o tym i to jest ten niezwykły fragment, kiedy te rzeczy zaczynają się dziać na naszych oczach. Łukasz, 4 rozdział, 14 werset, zacznijmy. I powrócił Jezus w mocy ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. On sam zaś nauczał ich w synagogach, sławiony przez wszystkich. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. I wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego i mówili: czyż ten nie jest synem Józefa? I rzekł do nich: zapewne powiecie mi owo przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie, dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wielkich rzeczy, które jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi, a do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman, Syryjczyk. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem i powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Fragment się zaczyna dla kontekstu powrotem Pana Jezusa w mocy do Galilei, z tego, kiedy Jezus pościł i opierał się szatanowi. Jak wiemy, Jezus modlił się, pościł i szatan go kusił. Szatan chciał go złamać, chciał, żeby złamał go głód, żeby złamała go pycha, żeby złamała go jakaś pożądliwość władzy, bogactwa. Chciał go w jakiś sposób usunąć sobie z drogi. Jezus dał mu odpór Słowem Bożym i w mocy ducha, to jest ten kontekst, powraca do Galilei, a wieści o nim zaczynają rozchodzić się po całej okolicy. I tak mówi 14 werset. Jezus wraca z pustyni, wiecie, nie tylko był tam kuszony, ale to, co jest ważne, byśmy rozumieli, jeśli chodzi o kuszenie Jezusa, bo to samo się zdarzy tobie. Każdemu z was, mi i tobie, Jezus odrzuca diabelskie metody działania. Odrzuca te diabelskie, czyli inaczej kłamliwe, oszczercze, nieprawdziwe, nie mające fundamentu w prawdzie metody działania. I teraz, kiedy czytamy ten fragment, który właśnie doszliśmy, Jezus przystępuje do działania, ale nie tamtymi metodami, a przystępuje do działania według woli Ojca. I to jest ten dzień, że otwiera proroka Izajasza i zaczyna się dziać coś, co trwa do dziś. Czasami się ludzie zastanawiają, czy Izajasz był w tym momencie w jakimś porządku tamtego nabożeństwa, czy Jezus sobie sam wybrał. I wiecie, ogólnie jest nie wiadomo właściwie. Jedni komentatorzy mówią, że to właśnie na ten dzień wypadało czytanie z Izajasza. Inni mówią, że Jezus sam ten fragment znalazł. To nie ma dla nas znaczenia, tak czy siak, to był ten dzień, kiedy to słowo zaczęło się wypełniać. I Jezus przystępuje do działania według woli Ojca. Ludzie zaczynają Go słuchać i ewangelista, kiedy pisze do nas, pisze, że On sam zaś nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich, zaczyna być głośno o Nim, zaczynają ludzie mówić o tym, co robi Jezus i przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi powstał, aby czytać. Nazaretu, gdzie się wychował, wiecie. Tak się to łatwo czyta. Przypomina mi się przed laty jeden mój przyjaciel, pastor w Polsce, który miał problem z jednym starszym bratem w zborze. Ten brat, tak wiecie, dość grubowato, dość twardo traktował niektórych, miał takie dziwne zachowanie. I mój przyjaciel, pastor, nie chcę tu imion używać, podszedł napomnieć takiego brata. Wiecie, jak się napomina takich braci? A ten brat starszy, wiecie, spojrzał na niego i mówi: słuchaj, smarkaczu, ja cię pamiętam, jak ci matka pieluchy zmieniała. Ty mnie tu uczył nie będziesz. Właśnie wtedy mój kolega mi powiedział: wiesz co, teraz rozumiem, co Jezus miał na myśli, że trudno jest prorokowi w domu. Przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, a tam siedzieli ci, którzy go znali, którzy to wszystko wiedzieli, jak fajnie o tym pisze Marek, prawda? Że kiedy Jezus przyszedł, aby czynić cuda, aby głosić, Marek nam pisze, oni patrzyli i mówili: no przecież to jest syn Marii, brat i tak dalej. Wymienili całą rodzinę Jezusa. Ludzie znają całą rodzinę Jezusa, znają wszystko, tylko Jego nie znają. Jest w Nazarecie, tu był od małego. I właśnie ludziom wydaje się, że już wszystko o Nim wiedzą, znają Go, no bo czym jeszcze ktoś taki może zaskoczyć? Kiedy mieszkacie, ci z Was szczególnie, bo ja nie mam tej przyjemności mieszkać na tym samym miejscu całe życie, ale ci z nas, którzy mieszkają czasami wiele lat, no to tak już tego sąsiada, sąsiadkę znamy, mniej więcej wiemy, kto to jest. I czasami, kiedy coś się stanie, ludzie mówią: wow, jeśli to jest coś złego, to mówią: no nie, po nim bym się tego nie spodziewał. Jeśli to coś dobrego, to też mówią, że się po nim tego nie spodziewali. Tak czy siak, ludzie są zdziwieni. Ale trwa społeczność w synagodze, zebranie. Wiecie, Jezus zostaje poproszony do czytania nie tej najważniejszej części, dlatego że część, której czytamy z proroków, jest drugą częścią. Na początku było czytanie z Tory i było to połączone z tą pierwszą częścią, gdzie Żydzi modli się tą modlitwą Szma Izrael, słuchaj Izraelu. I potem przychodzi ta druga część, czyli Jezus został wezwany jakby do tego mniej ważnego czytania, że tak się wyrażę. Ale nie ma w Słowie Bożym mniej ważnego i bardziej ważnego czytania. I głosi w synagodze, czyli pokazuje nam, że Pan Jezus nie odwrócił się, wiecie, jakoś. Nie poszedł sobie tak o gdzie indziej. Wiele razy głosił w różnych miejscach, dlatego że tam Go nie chciano. Ale kiedy patrzymy tak na Biblię, to nam to ładnie pokazuje, że głosi w synagodze, co wskazuje na to, że Izrael otrzymuje słowo. Głosi na ulicach, co pokazuje na misję dla wszystkich, a potem pierwszy Kościół spotyka się w domach, co wskazuje nam na naturę Kościoła. Tutaj mamy Pana w synagodze i ludzi dotyka to, co mówi, zmienia ich życie. Tak jak dzisiaj mnie dotknęło świadectwo mojej siostry, dzięki za to świadectwo. Tak jak mnie dotknęła pieśń chóru, chwały, pieśni, które tu słyszeliśmy w wykonaniu i brata, i siostry. Są rzeczy, które zmieniają po kawałku mnie. Ten garncarz, Pan Bóg, zmienia nasz kształt. On jest garcarzem, ja jestem gliną. i Bóg chce kierować do swojego ludu słowo, chce nas uczyć. Wiecie, Jezus mógł przyjść tylko i cuda robić, nic więcej nie mówić. Jezus w ogóle mógł przejść w milczeniu przez cały ten czas i tylko robić cuda, 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 a ludzie by się zastanawiali, kim on jest, bo i tak się zastanawiali. Pytaliby, kim on jest. Nie wiem, jaki był temat jego kazania, ale wiem, że zaczął mówić, kim on jest, abyśmy wiedzieli. Nie wiem, jaki był temat jego kazania, ale z tego tekstu możemy się nauczyć, że Jezus wskazywać zaczyna na swoją misję w mocy Ducha Świętego. To jest to, co powinniśmy tu usłyszeć. Jezus mówi, ja idę, a nade mną jest kto? Duch Święty. Jeżeli On tak musiał chodzić, o ileś bardziej my potrzebujemy tak chodzić. Jeżeli On potrzebował Ducha Świętego, o ileś bardziej my potrzebujemy Ducha Świętego. On mówi, Duch Pański nade mną. Ale to za chwilę zaczyna głosić i pokazuje, mówi, moja misja jest w Duchu Świętym. Kiedy ja idę, nade mną jest Duch Święty. To jest to, co mówi. I właściwie to, co Jezus tutaj mówi, miałoby ucieszyć tych ludzi. Miałoby być dla nich radością. Byłoby więc czymś takim, jak Bóg mówi, słuchajcie, kochani ludzie, mam dla was wielki dar. Mam dla was niespodziankę. Mam coś, co was ucieszy. Duch Pański, nade mną będą się działy rzeczy. Tylko, że z ludźmi to różnie jest, wiecie? Nie wyglądali na zadowolonych. Chociaż na początku byli pozytywnie nastawieni i podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane. A tu się chciałbym zatrzymać. Mamy tutaj w naszym tłumaczeniu podano mu księgę proroka Izajasza. Kto z nas zna troszkę historię Izraela, zna ich tradycję, wiemy, że chodziło o zwój dokładnie. Podano mu ten rulon, dlatego że oni sobie przewijali na miejsce, gdzie miałoby być czytane, a więc podano mu zwój proroka Izajasza, ale on robi coś innego, nie tylko zaczyna to czytać. Właśnie robi tą różnicę, którą powinien mieć Kościół w Duchu Świętym, wiecie, to jest ta różnica, kiedy w Kościele działa Duch Święty i kiedy nie działa Duch Święty, tutaj widać różnicę, albo Słowo Boże tylko czytamy, albo coś dużo, dużo się więcej dzieje. On nie tylko czyta, Jezus zaczyna wskazywać nam, że kiedy jest ta obecność, jest On, Słowo Boże zaczyna się dziać, zaczyna się wypełniać, zaczyna się od naszej zmiany, od zmiany wokół nas. Słowo Boże wprowadza zmiany, Słowo Boże w widoczny sposób działa. Jeszcze raz wracam, mieliśmy dziś świadectwo. Wielu z was mówi, byłem inny, a teraz też jestem inny. Słowo Boże działa. Ono nie jest tylko do czytania. On nie wstaje tylko do czytania. On zaczyna działać, bo po to przyszedł Jezus. Myślę, że jeśli byśmy uważniej czytali Izajasza, zobaczyliśmy, że Bóg właściwie był już zmęczony tym, że oni tylko czytali. I zaczyna mówić słowa, które gorszyły, szczególnie gorszyły Żydów w czasach proroka Izajasza, kiedy Izajasz mówi... Dosyć mam waszych nowiów, waszych sabatów, waszego łażenia po świątyni, wydeptywania ścieżek. Mam tego dosyć. A religijni ludzie gorszyli się. Natomiast kochający Boga Żydzi widzieli, że prorok ma rację. Widzieli, że prawdziwie Bóg czegoś więcej chce. Że Bóg nie chce tylko czytania. I zaczyna mówić, Duch Pański nade mną. Duch Pański nade mną. No i co? I amen, to wszystko? Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jęcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Namaścił mnie, posłał mnie, abym coś robił. To jest droga śladami Jezusa. Kiedy idziesz Jezusa, jesteś posłany, jesteś namaszczony i jesteś powołany. Każdy z was ma od Ducha Świętego jakiś, możemy tutaj takiego słowa użyć, może go rzadko używamy, charyzmat, czyli dar do czynienia jakiejś służby. I czasami jest dziwne, bo mówi się ludziom, aby służyli, a ludzie mówią, tego nie mogę, tego nie mogę, tego nie mogę, tego nie mogę. I wychodzi, że mają taki charyzmat, który jest nikomu niepotrzebny. Wierzycie w to, że Bóg komuś dał taki dar, który nikomu nie jest potrzebny? Wtedy Pan Bóg by przypominał trochę wesela i śluby po kryzysie w Polsce. Myśmy z żoną mieli w takim czasie ślub, jak był kryzys. Wiecie, nic nie było w sklepach. I kiedy się na ślub dostawało prezenty, To nasze i tak dobrze było, ale słyszałem, u znajomych bywało gorzej. Ludzie otwierają pierwszą paczkę, zegar, 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 zegar. 6 zegarów, 5 tosterów. Dużo niepotrzebnych rzeczy. Ale Bóg nie obdarowuje Kościoła w ten sposób. Bóg ci dał dar, każdy z was. Mógłbym podejść teraz i przejść po rzędach i na każdego z was pokazać palcem. Ma dar, który jest potrzebny. Bóg nie dał ci daru niepotrzebnego Kościołowi. No masz, ale wiesz, twój akurat jest taki umowny, no na razie go nie ma. Duch Pański nade mną. Bóg nam pokazuje, jak to ma wyglądać. Namaszczony, posłany do działania. I oto sam mistrz, sam Pan, sam nauczyciel, ten, o którym mówimy, że idziemy w jego co? Ślady. Jego ślady, moje ślady. Naśladujemy. Oto mistrz pokazuje nam, jak musi wyglądać służba. Duch Święty jest nad jego życiem. We wszystkim, co robi. Duch Święty prowadzi wbrew ludzkiej logice. Jezus robi coś, co ich szokuje. Wskazuje na siebie, jako na wypełnienie się tego słowa. Wyobrażacie sobie? Przecież oni go znają. On tu mieszkał. Za rogiem. Widzieli go, jak z chłopakami biegał po ulicy jeszcze 20 lat temu. Widzieli go, jak pracował z tatą. Widzieli go. A teraz on mówi, że widzicie tego Izajasza? Ludzie czytali to od 700 lat. Już 700 lat to czytali tego proroka. I nagle ktoś staje i mówi, słuchajcie, to o mnie tutaj jest napisane. We mnie się wypełniło. I tak naprawdę, gdybyśmy chcieli usłyszeć, gdyby oni się nie gorszyli, a my gdybyśmy nie byli przyzwyczajeni do brzmienia tych słów, bo tyle razy je słyszeliśmy, Bóg chce, żebyśmy usłyszeli to, co mówi naprawdę do nas. On mówi tak, jestem tym, na co czekasz. Jestem tym, czego potrzebujesz. Jestem w tym we właściwej chwili, kiedy trzeba. I podobnie, albo jak tamci przyjmiemy to słowo, albo utracimy jego obecność i będziemy tak umownie chodzić do kościoła. Zrobimy z naszego chrześcijaństwa takie o. Oto mamy Ewangelię tutaj pokazane. Bóg mówi, jeśli to jest Ewangelia, to ubodzy słyszą dobrą nowinę i nie tylko ubodzy finansowo. Czasami dzisiaj nam się wydaje, wiecie, że no nie ma ubogich. W naszej okolicy przynajmniej, tu w Gródku nigdy nie widziałem, żeby ktoś na ulicy spał. Ale ubodzy tak naprawdę są bardzo biedni. Pomimo, że mówimy, że nie widzimy w naszej okolicy ubogich, co jakiś czas widzimy, jak pociągi na naszej trasie stoją, ponieważ kolejna osoba rzuciła się pod pociąg. W tamtym roku nie wiem już ile razy, ale za dużo, o dużo za dużo, o tyle za dużo, ile to się stało. Czemu się rzuciła? Zbankrutowała tak naprawdę, jest ubogim, stała się nędzarzem, życiowym bankrutem. I tu wcale nie chodziło o pieniądze. Jeńcy słyszą o wyzwoleniu, czyli nie muszą być prowadzeni na łańcuchu diabła, ślepi o przejrzeniu, uciśnieni o wolności, a wszyscy słyszą o tym, że słuchajcie, dłużej tak nie będzie. Nadchodzi czas Bożej wolności, nadchodzi czas tego, że Bóg chce, żebyś był wolny, wolny od nienawiści, wolny od związań, wolny od wszelkiego grzechu, który ciebie rzuca po ziemi, który niszczy twoją rodzinę, niszczy twoje relacje. Oto Ewangelia. I on ogłasza rok łaski, rok jubileuszowy. Za chwilę wam powiem, co to jest rok jubileuszowy. Niektórzy z was wiedzą, niektórzy nie wiedzą, a powiem wam, że to jest ciekawe i dość ważne. Pytanie, czy kiedy będę to mówił, czy naprawdę tego chcemy? Pytanie, czy oni naprawdę chcieli takiego roku jubileuszowego? Wiecie, dla człowieka, który ma twarde serce, rok jubileuszowy to jest problem. Tak naprawdę, jeżeli zrozumiemy, czym był rok jubileuszowy w Izraelu, to większości z nas trudno by było tak od razu powiedzieć, że tak, chcielibyśmy go, a wielu ludzi bardzo by go nie chciało. Co to jest? Trzecia Księga Mojżeszowa, krótko. Naliczysz sobie 7 lat sabatowych, 7 razy po 7 lat, 27 rozdział trzeciej Księgi Mojżeszowej, czy tam 8 werset. Czas tych 7 lat sabatowych obejmować będzie 49 lat. Proste, 7 razy 7. 49. W 10 dniu 7 miesiąca każesz zadąć wróg. W dniu pojednania każecie dąć wrogi po całej waszej ziemi. Poświęcicie 50 rok i obwołacie na ziemi wolność dla wszystkich jej mieszkańców. Będzie to dla was rok jubileuszowy. Wrócicie każdy do dawnej swojej własności i wróci każdy do swojej rodziny. Co się tu dzieje? Nie wiem, czy już to widzicie. A więc Ten rok sabatowy to był każdy rok, który był siódmym rokiem, tak? Minęło 7 lat, był ten rok. 7, 7, 7 i każdy siódmy to był ten rok dla Pana. Rok, kiedy się nie obsiewało, kiedy ziemia odpoczywała, kiedy sprawy odpoczywały i tak dalej. Wszystko było w porządku. Natomiast problem się zaczął z tym rokiem jubileuszowym, tym szczególnym rokiem od Pana. Ponieważ trwa spór, ja nie chcę brać w nim udziału, ale zarówno rabini, jak i historycy Izraela mówią, oczywiście spierają się, więc ja nie będę w tym brał udziału, nie jestem fachowcem, że prawdopodobnie nigdy tak naprawdę ten rok się nie odbył tak, jak powinien. Nigdy w historii Izraela nie zrobiono tego tak, jak powinno było się to zrobić. Co się dzieje? Mamy 7 razy 7, 49, a więc ta ostatnia siódemka, siódmy rok znowu jest jest sabatowym, a potem 50, czyli drugi pod rząd, a więc wychodzi, że po 7 razach 2 lata wychodziły. Czy każdego stać na to, żeby 2 lata aż świętować? Każdy siódmy rok ziemia miała odpocząć, życie miało się poświęcać Bogu, ale za 7 razem oznaczało to 2 takie lata. Z czego rok jubileuszowy, jeszcze raz mówię, był szczególny. Ludzie mieli sobie darować długi. Czyli jeśli ktoś ci jest coś winien, odpuszczasz mu. Masz niewolnika, wypuszczasz go na wolność, szczególnie jeśli jest z twojego narodu. Miał to być czas wolności, powrotu do radości, powrotu do domu, wolności. Ziemia miała odpocząć, ziemia miała okwitnąć. I Bóg powiedział, jeśli to zrobicie, będziecie błogosławieni. Człowiek nigdy w to nie uwierzył. I nawet w narodzie Bożym, tak jak mówię, mówi się, że nigdy tak tego nie obchodzono święta, jak należałoby go obchodzić. Człowiek w to nie uwierzył. Dzisiaj ekonomia człowieka się chwieje. I tak, jeśli chodzi, wiecie, o świadectwo Żydów, to wam powiem, że jeśli chodzi o ekonomię, są świadectwem dla świata. Nawet ci, którzy może nie wyznają Pana Jezusa. Słyszałem kiedyś o jednym człowieku, który mówił, że zupełnie był kiedyś niewierzący i miał przyjemność pracować w Izraelu. I po prostu przyglądał się sąsiada, miał biznesmena. I mówi, to był szok dla mnie, jak ten człowiek prosperował. On oddawał dziesięcinę. Mówi, dawał 10% swojego zysku Panu. Chociaż to nie był człowiek, który znał Jezusa, a i Boga Starego Testamentu tak sobie. Nie był jakiś bardzo oddany Bogu człowiek. Ale kiedy się go pytało dziesięciny, jak to można nie dawać dziesięciny? To mówi, zbankrutuje. Dla niego to było tak naturalne, jak to, że się oddycha. On uwierzył, że facet prosperował, po prostu jego interes szedł. Bóg się przyznawał, ja nie chcę tego komentować, mówię wam, co słyszałem. Ciekawe dla mnie. Miał to być czas, wracam do tego jubileuszowego roku, tego 50, tego drugiego roku, kiedy miała przyjść wolność. Wypuszczeni ludzie mówili, jak to nie opłaca się, 2 lata? 2 lata nie zarabiać, 2 lata nie siać, 2 lata wybaczać, a co z tym, co ode mnie pożyczył, a co z tym, który jest mi winny? Bóg mówi odpuścić, wybaczyć, przekreślić, uwolnić. Słowo Boże sobie, ludzie sobie, a tu pojawia się taki, który zaczyna głosić dosłownie, że przynosi wolność dla ludzi, że przynosi wybaczenie, że przynosi odpuszczenie. Nawet więcej niż dosłownie, głębiej, mocniej niż możemy przypuszczać. Jezus do tego wraca. Miałoby nastąpić odświeżenie. Ludzie bez długów, bez niewoli. Bóg jest ich Panem. Świat mówi, to jest naiwne. To nigdy nie zadziała. Świat mówi, nie chce tego, ale widzicie, co się ze światem dzieje? Ekonomia świata jest w ruinie. Świat pełny ekonomistów nie potrafi zaplanować tego, co się stanie na następny miesiąc. Tysiące ekonomistów, którym płaci się miliony dolarów, nie potrafią przewidzieć, czy za miesiąc wszystko będzie stabilnie stało. Tyle obliczają i obliczają i obliczają, a ciągle coś nie wychodzi. Ciągle coś im się nie zgadza. Świat to nazywa naiwność. Ale Bóg w tym momencie ma tylko jeden komentarz i daje taką obietnicę w tej samej 3 Mojżeszowej. A jeśli byście pomyśleli, czytam ze Słowa Bożego, 3 Mojżeszowa 27. A jeśli byście pomyśleli, co będziemy jedli w 7 roku, skoro nie będziemy siali i nie będziemy zbierali naszego plonu. Czyli Pan Bóg jest, rozumie, ludzie mogą coś takiego pomyśleć, no bo co my będziemy jedli? I Bóg mówi tak, to ja ześlę takie błogosławieństwo moje na was w 6 roku, iż wyda plon na 3 lata. Na ile? Na 3, słyszycie? Nie na 2, na 3 Bóg mówi, bierz poważnie to, co mówię. Ekonomistów zostaw ekonomii, ponieważ w ekonomii 2 × 2 = 4, a u mnie 2 × 2 jest tyle, ile mnie kochasz. Tyle, ile ja potrzebuję. Tyle, ile ma być. Ja powiem, słowo jest. Człowiek potrzebuje wszystko, żeby coś zrobić. Ja potrzebuję nic, żeby zrobić wszystko. To, co ogłasza Jezus, to, co tam zaczyna mówić w synagodze, to coś więcej niż jest Mesjaszem. Zaczyna mówić ludziom, zacznijcie żyć tym, co się dzieje. Puśćcie z długi, długi w sercach, długi w myślach, długi wszędzie, odpuszczajcie, idźcie, zmieńmy świat, posłuchajmy Boga, zróbcie to, co jest, to ja jestem, przyszedłem do was. Bóg jakby przychodzi i mówi, słuchajcie, kochani ludzie, mam dla was niespodziankę, to ja jestem Mesjasz, czekaliście na mnie, tyle lat wypatrywaliście, prorocy płakali, kiedy widzieli moje wizje, oto jestem przez wami, oto wasza niespodzianka. Cisza na sali. Wynocha z nim. Dziękujemy za twoje cuda, za twoje uwolnienia. Wynocha nam tu, nie chcemy, żebyś nam tu porządek naszego nabożeństwa burzył jakimiś cudami. Pamiętacie, kiedy Jezus uzdrawia kobietę w synagodze, przychodzi człowiek, jest szok. On nie mówi, o szok, Bóg uczynił cud, tylko mówi, wynocha, przychodźcie się uzdrawiać w inne dni, nie w sabat. Bóg właśnie przychodzi w wyznaczony dzień, a on wskazuje każdy inny, tylko nie ten, który miałby być. Dlatego ludziom nie zawsze to pasuje. I pytanie dzisiejszej niedzieli, czy ja jestem kimś, komu to pasuje? Czy pasuje nam Boża ekonomia? Czy jesteś gotowy powiedzieć, wybaczam, bo Bóg tak mówi, chociaż mi trudno. Daruję, bo Bóg tak mówi, chociaż mi trudno. Daję za darmo, ponieważ Bóg mówi tak. Ja to będę czynił, będę rozdawał, będę nie bał się tracić, ponieważ Pan jest Bogiem, który zaopatruje, który daje. Nie bójcie się stracić ekonomicznie. Bóg jest Bogiem. Wiecie, kiedy słuchasz Boga, wyglądasz jak ekonomiczny samobójca, wyglądasz jak ekonomiczny wariat, a Pan mówi spokojnie. Ludziom to nie pasuje. Ekonomii nie pasuje. Gdy Jezus sprzeciwiał się diabłu na pustyni, używając Słowa Bożego, to nie przeszkadzało nikomu. To ludzie rozumieli. Okej. Okay. Niech diabeł ma za swoje, dobrze mu tam na pustyni pokazał. Ale gdy zaczyna się wtrącać w nasze sprawy, to już jakbyśmy chcieli powiedzieć Jezusowi troszkę za daleko. Bo jest jeszcze inna droga, droga poza Bożym planem, poza Bożą wolą. Świat nią idzie, można nią iść, jeśli ktoś nie lubi tego. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Przeczytał coś, ludzie czuli, że coś tu się dzieje. Coś się tutaj stanie. Jezus nie mówi teraz do ludzi, kiedy usiedli. No to już wszystko, przeczytałem wam. Czegoś jeszcze chcecie? Czego tutaj siedzicie jeszcze? Przeczytaliśmy. Zaśpiewaliśmy. No to do widzenia. Nie. On przeczytał, a teraz mówi, będziemy tym żyć. Tak parafrazując jego wypowiedź, czy uogólniając ją. Przeczytał, a mówi, teraz będziemy tym żyć. I będziemy to nosić w sobie, będę o tym mówił, będę według tego działał. Wiemy, że za chwilę się na niego pogniewają, ale chcę wam powiedzieć, kiedy czytamy ten fragment, nie widzimy pewnej rzeczy, która tam też jeszcze w nich jest, która być może jeszcze jest w tobie, pewnej rany, pewnych złych doświadczeń z przeszłości, pewnych rzeczy, gdy próbowaliśmy, bo próbowaliśmy dla siebie, dla swojej chwały, swoimi metodami. Ale od początku, kiedy Jezus to mówi, wiemy, że za chwilę się pogniewają. Zaraz na niego skoczą, ale jest coś jeszcze. Jezus mówi te słowa w Nazarecie. Jakieś 9 kilometrów od miasta Nazaret, gdybyście popatrzyli na mapę, mamy dzisiaj miasto, które nazywa się Cipori. Dawne, starożytne Seforis. Kiedyś miasto Seforis, 9 kilometrów od miejsca, gdzie Jezus jest, nawet chyba niecałe. Wczoraj włączyłem sobie mapę Google. I znalazłem to miasto i mniej więcej do Nazaretu, do centrum wyznaczyłem sobie drogę. To troszeczkę obwodnicą tam wyszło, bo tam jest taka obwodnica 12. Na wprost wyszło mi mniej więcej 9 kilometrów od tego miejsca. Jest to, było Seforis, teraz Cipori, kiedyś stolica Galilei. W 4. roku przed narodzeniem Pana Jezusa w mieście doszło do buntu i spalenia Pałacu Królewskiego Heroda. I miasto ogłosiło czasy mesjańskie i ogłosiło powrót Mesjasza. ogłosiło, że rozpoczyna się Królestwo Izraela i czasy Mesjasza. Wtedy namiestnik Syrii ruszył ze swoimi legionami i Publiusz Warius się nazywał dowódca, uderzył na to miasto z legionami rzymskimi i w straszliwy sposób się rozprawił. Miasto zrównał z ziemią, a ludzi nie zabił. Wiecie, co z nimi zrobił? Podzielili Rzymianie wszystkie rodziny, oderwali matki od dzieci, żony od mężów i wszystkich po całym imperium sprzedano jako niewolników. Do końca życia w niewolę. I oni to pamiętali. To było dla nich jakieś 30 lat wcześniej. Mieszkańcy zostali zagnani na rynki niewolników i sprzedali. I teraz Jezus wychodzi i zaczyna ogłaszać: oto czasy mesjańskie, oto przed wami Mesjasz, oto nadszedł rok, który czekaliśmy, oto to, co Izajasz zapowiadał, właśnie się wypełnia. I niektórzy z nich mało, że bluźni, to jeszcze mówią: a jak tu gdzieś są szpiedzy rzymscy? Jak to usłyszą? To nas czeka to, co się stało 10 kilometrów od nas, a my wiemy, co tam się stało. Zaczął wtedy do nich mówić: dziś wypełniło się pismo w uszach waszych i to dziś właśnie zdenerwowało wielu. Czy to jest coś jak, kiedy mówisz do kogoś: od jutra nie palę, to mu łatwiej, ale dziś przestać? Od jutra nie kłamię, no to łatwiej, ale dziś? Od jutra się biorę do roboty, ale dziś? To dziś denerwuje, a tu jeszcze dziś i Mesjasz. Dziś zdenerwowało wielu. To był tekst na kiedyś tam, tak? Kiedyś to będzie Królestwo Boże. Kiedyś to będzie pięknie. To jest zapowiedź Mesjasza. Kiedyś tam. Oto stoi przed nimi, ale go nie przyjmują. I to jest niezwykłe w Jezusie. Słowo Boże jest na dziś. To jest kolejna lekcja z tego tekstu. Nie czytamy historii, nie czytamy czegoś, co Bóg mówi: no było, minęło, słuchajcie, nie. Było, minęło, to są nasze grzechy, amen. Było, minęło, to jest nasze stare życie, ale nie to, co Pan ma dla nas. To nie jest było, minęło, to jest na dziś. To, co nawet się nie stało jeszcze, co Bóg zapowiada, w nas już się dzieje. Zobaczcie, Jezus jeszcze nie przyszedł. Kościół jeszcze jest na ziemi. Ale tak naprawdę to, co najważniejsze na ten dzień, dzisiaj się dzieje w waszych sercach. Amen? Nie jutro. Nie mówimy: od jutra się będę przygotowywał na to, że Pan może wróci. To się dziś dzieje w naszych sercach. Dziś jest dzień zbawienia. Tak jak jest dzisiaj dzień wyznania, wybaczenia, pojednania, wyruszenia za Jezusem. Dzisiaj miałeś okazję pojednać się. Dziś miałeś okazję wziąć chleb, wziąć kielich. Nie da się wziąć chleba i mieć coś przeciwko swojemu bratu. To jest straszne. Nie da się wziąć chleba i żyć kłamstwem i wrócić do kłamstwa. Nie da się. Dziś jest dzień, kiedy trzeba załatwić sprawę. Dziś wypełnia się. Jeśli to słuchasz, w tobie się dziś wypełnia dzień zbawienia. To nie są słowa historyczne, to jest Słowo Boże. Wielu musiało zadać sobie pytanie: co się dzieje, co się wypełnia? I w końcu wiedzieli tak naprawdę co. My często też wiemy, o co chodzi. To pismo wypełnia się, fajnie tu jest napisane, w ich uszach. Trzeba słuchać. Jak macie dzieci, to wiecie, jaka jest wielka różnica między słuchaniem a słyszeniem, prawda? Na przykład wszystkie dzieci słyszą, ale nie wszystkie dzieci słuchają. Dobrze mówię, czy nie, wychowawcy? Słyszą wszystkie. Mówisz mu: posprzątaj, słyszę. Ale ja nie chcę, żebyś słyszał, ja chcę, żebyś posłuchał. Dziś wypełnia się słowo w waszych uszach. Posłuchajcie. I to jest ciekawy ten werset. I wszyscy przyświadczali mu, dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego i mówili: czy ten nie jest synem Józefa? A czy przypadkiem nie mówili tego, żeby im było łatwiej, bo czuli, że coś trzeba zrobić? Ale nie, to przecież mówi tylko on. Równie dobrze możecie powiedzieć: czy dzisiaj nie mówi tylko kulec? Przecież to jest tylko zwykły kulec. Będę go złał. To jest prawda, to jestem tylko zwykły ja. Ale głoszę wam słowo, za którym stoi już niezwykły ja. Jak Bóg będzie chciał, konia tu postawi albo twojego burka spod budy i też będzie głosił. Bóg może użyć kamieni, Bóg może użyć osła. Jeśli może osła, to i mnie może. Ale tak naprawdę chodzi o to, co słyszysz. Słyszysz Słowo Boże? Do tego miejsca było miło, prawie by brawo mówili. Dziwią się, czują, że to dobre właściwie, ale coś nie gra. Podoba im się to, co Jezus czytał, ale nie podoba im się, że chce tym żyć. Fajnie, no przeczytałeś z Biblii, usiądź sobie, bracie. A ty jeszcze żyć tym chcesz? Ale górę bierze to, co już wiedzą, to jak było zawsze. Syn Józefa, no przecież znamy go, wszystko już wiemy. Górę nie bierze to, co Duch Święty dziś mówi. Górę bierze, ile lat chodzę tutaj, do tej synagogi. Górę bierze to, co wiemy, to, co stosujemy, a nie to, że dziś Duch Święty mówi. Nieważne, co tam wiesz, dziś jest dzień zbawienia, chcę, żebyś wyruszył. Dziś nie będzie jak zawsze, a każdego, kto to usłyszy, każdego, kto przyjmie. I dlatego Jezus zakończa i rzekł do nich, zapewnie powiecie mi owo przysłowie, lekarzu ulec samego siebie, dokonaj także tutaj w ojczyźnie swojej tych wielkich rzeczy, które jak słyszeliśmy wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł, zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Słyszycie? Oni, tu był ich problem. Prawdziwie zaś mówię wam, i mówi, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi. Mam wrażenie, że teraz niebo znowu jest zamknięte, a wy? Susza jest straszna. Pożary. Do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy. I to jeszcze, żeby gdzieś w fajnym miejscu. To do jakiejś budy w Sarepcie Sydońskiej. Wielu było trędowatych w Izraelu za Elizeusza, ale prorok został posłany do poganina. Mało tego rabusia, który napadał Izrael, Namana Syryjczyka, bo Boża Ewangelia działa inaczej. Bóg działa inaczej. Co ten Jezus mówi? I tutaj jest ta ich chęć, niech pokaże jakiś cud. Ale on nie przyszedł dla cudów, on przyszedł dla miłości, a cuda to był tylko dodatek. Chcę wam powiedzieć bardzo ważną rzecz w Kościele. Miłość czyni cuda, a nie cuda powodują miłość. To jest coś, co zaczynam się uczyć i rozumieć. To miłość czyni cuda, a nie cuda powodują, że zaczynamy kochać. Mówi im o ludziach z Sydonu, Syrii, czyli kimś dla kogo, dla ludzi w tamtej synagodze, wiecie, ludzie z Sydonu, Syrii, godni pogardy. Na pewno nic dobrego im się nie może przydarzyć, a Bóg mówi, tam poszedłem, a tu nie przyszedłem, dlatego że właśnie nie chcecie usłyszeć, to ja jestem. Oto dni się wypełniają, oto słowo się wypełnia, ale my tu tyle lat chodzimy, my Ciebie znamy. Co Ty nam będziesz mówić? Oni woleliby cuda, a wtedy mu powiedzą, co myślą. Ale Jezus, podobnie jak prorocy, będzie tylko tam, gdzie Duch Święty prowadzi. Nie będzie działał z historyczną albo ludzką logiką. Wybierze wdowę zamiast króla, wybierze poganina, wybierze Ciebie i mnie. Ja nie znam się, nie wiem, Boża łaska jest niezwykła. Ale wiem, co się tam stało i chcę nam powiedzieć, oby się to w nas nigdy nie stało. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. Chcę, żebyście coś tu zobaczyli, przyjaciele. I będę kończył powoli. Wiem, że jest ciepło, duszno. Cieszę się, że nie poszliście na plażę, tylko przyszliście tu. I wierzę, że Duch Święty ma dziś coś dla was. Jezus przyszedł napełniony Duchem Świętym. A oni zamiast napełniać się Duchem Świętym, zaczęli napełniać się gniewem. Widzicie te dwie kierunki? Od tego miejsca wszystko, czego dotknie Jezus, będzie się dzielić na te dwie strony. Albo ludzie będą się nim napełniać i miłością, albo będą napełniać się gniewem. Od tego miejsca Jezus skręca w kierunku Golgoty. To miejsce jest prorocze dla tego, co się stanie. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. Czym wrze ja? Miłością? Czym się napełniam? Gniewem, goryczą, miłością. I gniew wynika z tego, że Bóg nie chce robić tego, co żąda ich religia. Tracą tamtego dnia najpiękniejszą okazję życia, ponieważ nie jest jak zawsze, a było zawsze inaczej, ponieważ nie robiliśmy tego, jak należy to robić. Przyszedł jakiś Jezus, całe nabożeństwo zniszczył. I powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Lecz on przeszedł przez środek i oddalił się. Wiecie, ich reakcja na głoszone słowo to nie jest obojętność, zwróćcie uwagę. Oni nie są obojętni. Oni chcą się tego słowa jakoś pozbyć. Wrócić do tego, co znają. Coś zrobić z tym, który wszystko zmienia. Jak reaguje na Boże Słowo? Zmieniamy się, ruszamy za Panem, czy pozostajemy raczej tacy sami, bardziej w nienawiści? Gada swoje, ja go tam znam. Początek zapowiada, jaki będzie koniec tego, co tu widzicie. Tak naprawdę tamtego dnia chwycili i go powiedli, ale to jeszcze nie był ten dzień. Za jakiś czas znów go chwycą i poprowadzą za miasto, ale wtedy będzie dźwigał krzyż na plecach. Wtedy pomogą jeszcze Rzymianie. Ale zanim to się stanie, ma do powiedzenia ważne słowa. Jeszcze nie czas. I dlatego przeszedł pomiędzy i się oddalił. On jest wczoraj, dziś taki sam. Albo z nami będzie z woli Ojca, albo musimy go wyrzucić, a wtedy się oddali. Musisz się zdecydować. Musisz dzisiaj powiedzieć, chcę, Panie, żebyś został blisko. Albo, Panie, wiesz co, odejdź ode mnie, bo mi przeszkadza Twoje słowo. Chcesz, żebym wybaczał, jak ja wcale nie chcę wybaczać? Chcesz, żebym dzielił się moją wiarą, jak ja się wcale nie chcę dzielić? Chcesz, żebym był łagodny, jak ja wcale nie chcę być łagodny? Chcesz, żebym był uprzejmy, a ja wcale nie chcę być uprzejmy? Chcesz, żebym miłował, a ja wcale nie chcę miłować? Wiesz co, idź ze swoją drogą. Albo, Panie, bądź blisko. Człowiek musi zdecydować. Taka jest Ewangelia. Ewangelia to jest w prawo albo w lewo. Początek zapowiada, jaki będzie koniec. Chwycili i poprowadzili, ale to jeszcze nie był ten czas. Za jakiś czas. Ale jeszcze więcej wam powiem. Początek jest zapowiedzią, jaki będzie koniec. On przechodzi pomiędzy nimi. Wiecie, kiedy znowu przejdzie pomiędzy nimi? Trzeciego dnia. Kiedy przyjdzie właściwy czas. Chociaż przy grobie będą straże. Chociaż cała religia będzie czuwała, żeby przypadkiem się sprawy nie wymknęły. On i tak przejdzie pomiędzy nimi. Pojawi się pomiędzy swoimi i powie, ja żyję. I wy żyć będziecie. Tak wyjdzie z grobu, ponad ludzką nienawiścią i planami. Wiecie dlaczego? Bo Duch Pański nade mną. I dlatego chcę was dziś zachęcić. Módlmy się, żeby Duch Pański tak spoczywał nad nami, żeby nas prowadził. Żebyśmy się stali miejscem pełnym łagodności, gościnności, miłości, wsparcia, przyjaźni, wybaczenia. Nie chcecie takiego świata? Zastanówmy się, czy chcemy żyć w takim świecie, jaki tworzymy w naszych domach. Czy to, jak wyglądają nasze domy, chcielibyście, żeby tak wszyscy żyli? Czy to, jak wyglądają nasze wnętrza, czy chcielibyśmy, by wszyscy tak mieli? Ja jestem przekonany, że wiele Bóg ma do zmiany w nas. Oto Duch Pański nade mną, Jezus mówi. Powołał mnie, jestem, masz dziś dostęp do Pana. Powstańmy, podziękujmy, zawołajmy do Boga. Zwróćmy się do Niego. Panie, wywyższamy Twoje imię. Wywyższamy Twoje imię. Panie, podnosimy nasze serca, podnosimy naszą modlitwę ku Tobie dzisiaj. Panie, prosimy Ciebie. Panie, tak jak psalmista, nie odrzucaj od oblicza swego dziś, ale natchnij duchem ochoczym, napełnij na nowo. Panie, nie chcemy, aby nasze postępowanie w czymkolwiek sprawiło, że Ty zasmucony będziesz odchodził. Nie chcemy, abyś musiał przejść pomiędzy nami i iść gdzieś indziej. Chcemy być miejscem Twojego działania. Chcemy być miejscem Twojego cudu. Panie, wybacz nasze lenistwo, zaniedbanie, czasami taką grubość, czasami taką, Panie, obojętność. Proszę Ciebie, czyń sobie z naszego kościoła, z naszego zboru miejsce chwały, miejsce przyjaźni i miłości. Wywyższamy Twoje imię, Panie. Dziękuję Tobie, że Twoje słowo takie jednoznaczne, że to radykalne chrześcijaństwo to jest być podobnym do Ciebie. Chwała Jezusowi. Posilaj nas i dotykaj. Amen.